Niedziela z kulturą.
Zrobiliśmy drobny restart audycji. Krzysztofie...
Już nie słychać.
Tak, już ciebie słychać. Powitałem cię na antenie Polskiego Radia Zachód. Nie wiem, czy to słyszałeś. W każdym razie już nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy kontynuowali dzisiaj nasze rozmowy, w których przedstawiasz zawartość swojej książki. Dzisiaj ostatnia część tego cyklu. A przypomnę naszym radiosłuchaczom, że twoja książka ukazała się z okazji 25-lecia powstania Radia Zielona Góra, będącego częścią Radia Zachód. A książka Wehikuł Czasu upamiętnia również rocznicę powstania naszego miasta. Krzysztofie, tydzień temu dotarliśmy do hasła Pokutny Krzyż, a dziś kończymy literę P i zaczniemy od ostatniej notki na literę P. Powstanie Sukienników. Cóż to takiego było w historii naszego miasta?
Znaczy ono, ja na potrzeby wehikułu nazwałem to Powstaniem Sukienników.
Aha.
W literaturze to funkcjonuje jako bunt sukienników. Mhm. Te wydarzenia, o tym już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, o tym globalnym powiązaniu naszego miasta. Związane było z nawałą turecką, która w 1683 roku ruszyła gdzieś tam z okolic Belgradu na Wiedeń, dotarło nawet na... To też jest taka ciekawostka, co prawda tutaj w tej notce tego nie ma, na Górne Węgry, bo tak wtedy nazywała się Słowacja. To też jest ciekawy taki aspekt, że Słowacja to jest relatywnie nowa nazwa. Przeczytam tą notkę. Zapoczątkowane w 26 lipca 1683 roku na Runku przed ratuszem ogłoszeniem poboru do wojska walczącego z oblegającymi Wiedeń Turkami. Można sobie wyobrazić, że jest piękne południe, jakaś grupka przed ratuszem zebrała się mieszczan, jakiś wojskowy z doboszem, który zaczął walić w bęben z kartką papieru i z tej kartki wyczytał, że zgodnie z dekretem cesarza miasto miało wystawić 26 ochotników czy tam żołnierzy do wojska cesarskiego. Odosować miano wśród czeladników co 20 z nich. Ci, nie czekając na łaskawość losu, zbiegli z miasta, ale siłą ich na powrót do Zielonej Góry sprowadzono. Sprawa jednak przycichła, bo władze miasta uznały uciekinierów za winnych złamania prawa, zamknęły bramy miejskie, przystąpiły do wyłapywania czeladników. I wtedy wybuchł bunt. Burmistrz wraz z miejskim pisarzem usiłował zbiec z miasta. Bez skutku obu uwięziono, żony uwięzionych jednak uciekły i dotarły do cesarskich urzędników w Głogowie. Ci wysłali zbrojny oddział, który miał rozeznać sytuację i spisać raport. Na jego podstawie w roku 1688, a więc już po bitwie pod Wiedniem, sąd cesarski w Głogowie ukarał 7 winnych zajść, a miasto obłożono karą kilkumiesięcznego kwaterunku wojsk cesarskich. Ciekawe kary wtedy były. Za kary musieli żywić przez jakiś czas grupę wojskową.
No tak, bo to było dosyć dolegliwe dla wszystkich. I o to chodziło.
Wojsko w mieście to nie tylko kosztowało, ale przynosiło zarazy, przynosiły rabunki i jakby to powiedzieć, wojsko było w tamtych czasach raczej bezkarnie w kontakcie z cywilami.
Ale to też, Krzysztofie, twoja notka pokazuje, jak ta nawała turecka zmierzająca w stronę Wiednia została potraktowana poważnie, skoro w całym rozległym państwie austriackim zarządzono taki, powiedziałem, może nie powszechny, ale selektywny pobór do wojska.
Jak zacząłem czytać bliżej, powiem to tak, oczyć wiedeńska, bach, bach.
No właśnie.
Król Marysieńka, tam wąs podkręcony i takie tam historyki. Natomiast jeden, który był dosyć dobrze ufortyfikowany, armia Kara Mustafy już zaczęła nadgryzać i część fortyfikacji została bądź zniszczona, bądź zdobyta przez Turków. Także w ostatniej chwili Sowieckiemu tam się udało dotrzeć i zmasakrować tych Turków. Mówiło się o tym, że armia turecka to była od 100 tysięcy do 300 tysięcy ludzi i Europa nie była w stanie wystawić tak licznego wojska. Na całe szczęście ta ilość nie przełożyła się w, jakby to powiedzieć, w militarną biegłość.
No to była tak, to było kolejne oblężenie Wiednia, bo pierwsze miało przecież miejsce w XVI wieku i wtedy Turcy zostali również odparci. Krzysztofie, przechodzimy do litery R. R jak rynek.
Tak, tak. Chodzi o to, że to też jest pewien, że tak powiem, taki rodzaj pewnej historycznej nostalgii, bo my dzisiaj chodząc po naszym mieście i innych miastach mamy słabą świadomość, z czego miasto żyło, na czym się bogaciło, gdzie odbywały się centra, gdzie było centrum miasta, zarówno w sensie gospodarczym, jak i intelektualnym i kulturowym. Pojęcie agora, które jakby wyrosło z Grecji, przeszło również do średniowiecza. Rynek średniowieczny był takim centrum funkcjonowania całego miasta. To były najbardziej prestiżowe parcele, tam się życie koncentrowało. Każdy chciał mieć kram. W związku z tym, jak się zaczęło gospodarka miasta rozwijać, to rynek nie mieścił wszystkich swoich funkcji. Zaczęły się one, że tak powiem, lokalizować gdzie indziej. Ja czytam tą notkę. Tak powstały wyspecjalizowane rynki. Tworzono je na południe od miejskich murów, mowa od Zielonej Góry. Pozostałością po tych rynkach jako miejskie przestrzenie one nadal istnieją. Holzmarkt, czyli rynek drzewny, zlokalizowano w okolicach dzisiejszej ulicy Drzewnej. Słomą handlowano na obecnym placu Matejki, noszącym kiedyś nazwę Stromarkt. Przed pocztą na placu pocztowym, zwanym Topfmarkt, sprzedawano garnki. Na placyku przed centrum Keplera dzisiejszym można było kupić owoce i warzywa na miejscu o nazwie Grünzug. Po mięso trzeba było dalej przejść wzdłuż Breitstrasse, czyli dzisiejszej Sikorskiego, gdzie na placyku pomiędzy tą ulicą a obecną ulicą Grodgera istniał Fleischmarkt, który w latach późniejszych nazwano Brotmarkt. Także okazuje się, że jakby trzeba było się trochę nachodzić, żeby zapakować to, co jest potrzebne. No tak to wyglądało. Ciekawe, że to się, ten rynek rozwijał się w kierunku na Kożuchów, ale to dlatego, że Kożuchów był wtedy najważniejszym miastem regionu.
Dużo przecież bardziej znaczącym przez całe stulecia od Zielonej Góry była to siedziba księcia przez wiele, wiele dziesięcioleci. A zresztą kożuchowskie mury obronne, dwa pasy murów, Zielona Góra nigdy się takich nie dorobiła w swojej historii. Uwielbiam Kożuchów, lubię tam posiedzieć i popatrzeć na panoramę tego miasta.
Trzeba też powiedzieć, że nie możemy znaleźć zamku.
No właśnie, ale my być może zdążymy dotrzeć, Krzysztofie, do litery Z. No z rynkiem w świadomości ludzkiej i także architektonicznie, miastotwórczo, zawsze był związany ratusz. R jak ratusz.
Tak, to każde miasto musiało mieć ten ratusz. Ratusz z reguły rywalizował wysokością z kościołem. Chyba w tamtym czasie kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi przegrywał, ponieważ ja nie pamiętam, jaka była wysokość, ale tam wysokość tej wieży, którą zbudowano, była strasznie wysoka. No nieważne. Pierwsze wzmianki o zielonogórskim ratuszu pochodzą z roku 1321. Donoszą jedynie o tym, że się spalił, czyli musiał powstać wcześniej. Przypuszcza się zatem, że był to drewniany ratusz. Badacze uważają, że obecny budynek zawiera w sobie fragmenty budowli gotyckiej z XV wieku. Na W następnych stuleciach był przebudowywany po kolejnych pożarach miasta w XVI, XVII wieku. Obecny wygląd uzyskał na przełomie XVIII i XIX wieku. Został otynkowany wówczas na kolor zielony i barwa ta utrzymywała się aż do przez 188 lat. W 1919 przekształcono wnętrza i elewację oraz przeprowadzono rozbudowę lewego skrzydła, dodając trzecią kondygnację. W piwnicach i czterech salach na parterze i trzech na piętrze zachowały się sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Nad ratuszem góruje gotycko-barokowa wieża z połowy XVI wieku. W 1582 roku podwyższono do wysokości 54 metrów. Uważny obserwator zobaczył, że wieża jest lekko odchylona. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądały sklepienia tego dawnego ratusza, zapraszam do punktu informacji turystycznej polsko-niemieckiej mieszczącej się w ratuszu. Tam jest oryginalne powała, tak bym powiedział, bo to jest solidny kawał, solidna belka, na której są ratuszowe podłogi. Taki tam relikt udało się odtworzyć.
IR jak rozrywki zimowe. No to musiało być coś ekscytującego. Nie wiedząc jeszcze o tych rozrywkach zimowych, nie znając szczegółów, kiedyś wpadliśmy na pomysł z Anią, aby organizować na przykład świniobicia na podwórzu galerii u Jaćki, bo tak się nam to jakoś kojarzyło, że takich ludycznych imprez w Zielonej Górze brakuje, a Zielona Góra słynęła przecież z tego, o czym piszesz.
Zapominamy, że w dawnych miastach za każdym domem był jakiś taki placyk, czasem ogródek, czasem jakaś obórka, hodowano kury, świnie, zapewne krów nie, bo z tym byłby pewien kłopot, ale też nie da się i tego wykluczyć. W każdym razie przyznam się szczerze, że na R trochę brakowało mi czegoś, co mógłbym znaleźć w annałach. Sięgnąłem zatem do Grünberger Wochenblatt.
No i świetnie trafiłeś.
I znalazłem, pomyślałem sobie hasło rozrywki zimowe i zacząłem analizować, czy śledzić, podglądać ogłoszenia rozmaitych restauracji. I wybrałem sobie, że atrakcją stycznia w końcu XIX stulecia ogłaszaną przez zielonogórskie restauracje było świniobicie. I tak Bahnhofs Hotel, to jest ten, który jest na wprost dworca, zapraszał na Würstabend, czyli wieczór z kiełbasą.
No super.
Nie teraz, tylko wieczór z kiełbasą. Właściciel Herberger zu Heimat, czyli oberży ojczyzna, tak można było powiedzieć, Haltner przyjacielsko zapraszał na Kesselwürst, czyli kiszoną kiełbasę.
Kiełbasę z kiszoną kapustą, czyli, tak.
Tak, Wiener Café, tak się ładnie nazywał. Tak, to zamiast na kawę i pączki zapraszała na świeże mięsko i świeżą kiełbasę z kwaśną kapustą. Pod ratuszem informowała, że w dostawie ma świeży Kulmbacher. Louisiental, czyli ta knajpka w Dolinie Luizy, nad tym statkiem, który jeszcze nie tak dawno za naszej pamięci był tam jakiś lokal.
Tak, kojarzymy jako Wagmostaw. Ja pamiętam jeszcze drewnianą konstrukcję, która tam stała.
Czy zatem Louisiental kusił wielkim koncertem, kawą i świeżymi racuchami i zapewne również lodowiskiem można było katać się na kańkach, jak mówią Rosjanie, nie wiem jak to jest po niemiecku, jeździć na łyżwach. Gasthof zu Zone. Tych rozmaitych knajp było tyle, że warto było to odtworzyć na mapie, no ale to, tak powiem, myśl może przy tej okazji. Zapraszał na golonkę z kiszoną kapustą. August Hoe, czyli to miejsce, które gdzieś tam mieściło się na wzgórzach piastowskich, wabiło sympatyczną dekoracją z okazji Bock Biber Fest, czyli święta koźlaków, mocnych piw o zawartości 6,5% alkoholu. Ponadto 20 innych restauracji regularnie oferowało Zielonogórzanom koncerty, tańce, maskenbale i lodowiska. Tak to się żyło na przełomie wieków, czyli tak zwane fin de siècle, widziane oczami jakby z perspektywy kiszonej kapusty i wurstu.
Krzysztofie, dało się wtedy żyć. No dzisiaj, no być może na karb pandemii powinniśmy coś tutaj zrzucić, ale i przed pandemią jakoś w styczniu Zielona Góra nie słynęła z rozrywek. Ja pamiętając jeszcze czasy PRL-u, przypominam sobie, że Zielona Góra w PRL-u była o wiele weselszym miastem niż jest dzisiaj. I nie wiem dlaczego. No, może ludzie chcieli niedostatki wolności w reżimie tak jakoś odreagować, ale też masz rację, nie było internetu, ludzie chcieli bardziej być z sobą.
Byliśmy może bardziej uspołecznieni i nadto warto jest zauważyć, analizując te atrakcje kulinarne, że nie było kebabów i nie było pizz, azjatyckiej kuchni i takich tam różnych.
No kebabów, właśnie.
Kiszona kapusta, gdzieniegdzie golonka. Nie wiem, kawą się chyba tutaj nie sytono, natomiast chętnie pito piwo i to całkiem mocne. Widocznie też i do wina przekonania nie mieli. Zimą restauratorzy może latem bardziej by oferowali wino. Ale jakoś...
No właśnie, a bazą wszystkiego było świniobicie i warto o tym pamiętać. Szkoda, że ta tradycja upadła jakoś w miastach. Ludzie niektórzy zaczęli mieć muchy w nosie, że to nie wypada robić, że to wiocha też to świniobicie.
Świnie nie są eko.
No, a tam ja też nie jestem specjalnie eko, więc aż tak się nie przejmuję ekologami. Jem tak mięsko, jest. Lubię golonkę. R jak racula, Krzysztofie.
Racula różni się od wielu innych podzielnogórskich wsi, bo przez okres ponad 400 lat należała do jednej rodziny. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1015 roku i wymienia jej właściciela Johanna von Unruga. To był taki ród bardzo rozgałęziony w naszym regionie i w ogóle w całej Polsce. Była linia wielkopolska, była linia niemiecka i była linia, nazwijmy to, kurlandzko-inflandzka. I z tej linii wielkopolskiej był nasz obrońca Helu, Józef Unruk.
Kontradmirał zresztą, tak.
Kontradmirał, który znając perfekcyjnie niemiecki, nie chciał z Niemcami mówić po niemiecku. Racula musiała już wówczas być sporą wsią, bo dokument znany obwieszczeniem awiniońskim z roku 1376, z czasów, kiedy papież zarządzał kościołem z Awinionu, wymienia kościół. Kościół to chyba ten, który tam ciągle stoi. Wieś w 1728 roku kupił Johann Zygmunt von Rotenburg z Lasek Odrzańskich. Po nim byli kolejni właściciele, którzy z czasem majątek rozparcelowali, a wieś rozwijała się oddzielnie od majątku kolejnych właścicieli. W latach 1818-1820 wytyczono przez Raculę nowy trakt biegnący w kierunku Wrocławia, co spowodowało szybki rozwój wsi. My o tym mówiliśmy, że mamy słabe samoświadomość tamtej dawnej topografii drogowej, że to tak kiedyś zupełnie inaczej wyglądało. W Raculi wybudowano dwa nuny wodne, a w związku z rozwojem ceglanego budownictwa w okolicy wykorzystano miejscowe złoża gliny i zbudowano trzy cegielnie. To w Raculi w roku 1945 roku szykowali się do ataku na Zieloną Górę powstrzymanego przez pastora Gottwalda. Ja jeszcze pamiętam jakiś pomnik taki nieduży w Raculi ku czci żołnierzy radzieckich. Zniknął gdzieś on, a moim zdaniem to tak troszeczkę szkoda, że myśmy te pomniki po Rosjanach, tak, że tak powiem, zniszczyli do zera, bo to był jakiś ciekawy ślad historii. Trzeba było to patrzeć tylko komentarzem o tym, co robili w Polsce Rosjanie, ale warto byłoby te ślady historii to taki jest mój punkt widzenia, zachować, bo niszcząc pomniki, niszczymy w jakimś tam sensie historię, usuwamy widoczne ślady, usuwamy je również z naszych świadomości.
R jak Radio Zachód, z którym związani jesteśmy i koniecznie, na którego falach nadajemy teraz.
No właśnie. To taka była ciekawostka, bo te pionierskie czasy Zielonej Góry są słabo w gruncie rzeczy opisane moim zdaniem. I bardzo wiele firm w Zielonej Górze powstało, zniknęło i nie ma po nich żadnego śladu. Moja firma, w której wiele lat pracowałem, zaczynała się od tego, że mój dyrektor dostał jakiś poniemiecki aparat rentgenowski od bodaj doktora pieniężnego z takim zapytaniem, czy pan jako tutaj zajmujący się elektrycznością mógłby ten aparat naprawić. No i mój dyrektor, znane bardzo nazwisko, Stanisław Peryt, z tych Perytów, ten aparat naprawił. Dzięki temu powstały zakłady naprawy sprzętu medycznego, potem upaństwowione, które świadczyły przez wiele lat usługi dla służby zdrowia. Taki bardzo fajny, pionierski etap. Jeśli idzie o ten pionierski etap zielonogórski, to dzięki technicznym entuzjastom potrafiącym zrobić coś z niczego już w 1945 roku pojawiły się w Zielonej Górze zalążki radia. Pierwszy miejski radiowęzeł mieścił się na placu Lenina, zapewne w poczcie, w dzisiejszym budynku poczty. W każdym mieście taki plac był wówczas obowiązkowy. Młodszym słuchaczom przypomnę, że chodzi o plac pocztowy. Mówimy, że obowiązkowe było nazywanie placu placem Lenina. Stamtąd przewodami sygnał radiowy z informacjami o kraju i o mieście docierał do publicznego głośnika, znalezionego gdzieś w poniemieckim złomie, a umieszczono go na tak zwanym grzybku, który onegdaj znajdował się na skrzyżowaniu ulicy Pionierskiej, bo tak wtedy nazywano Kupiecką i Generalissimusa Stalina, czyli dzisiejszą niepodległości. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bachusa. Dopiero potem były kołchoźniki prawie w każdym mieszkaniu, gdzie na falach długich nadawano wszystkim audycje, można go było wyłączyć albo zgłośnić. Tych kołchoźników, jak to się nazywało, było 40 tysięcy. Potem były fale średnie długości 230 metrów i wreszcie UKF z marszu w Jemiełowie o długości 103 i w Wichowie 106 metrów i nadawane są tam na tych falach radiowych do dzisiaj. Być może za jakiś czas będziemy mieli wyłącznie cyfrowe radio w ramach walki ze smogiem elektromagnetycznym. No, zobaczymy.
I R jak Rumforda Zupa. Krzysztofie, zaintrygowało mnie to, bowiem w domu od czasu do czasu mam podawaną zupę tak zwaną rumfordzką. Ania gdzieś znalazła przepis, tak, wygrzebany, i mnie zupa rumfordzka obca nie jest. Jedynie tutaj, jedynie na skórach wieprzowych nie jest gotowana, tylko na mięsie. I muszę ci powiedzieć, że smakuje wyśmienicie. Ta bieda zupa jest naprawdę niezwykle pożywna, ale odsłoń już nam wszystkim tajniki i przepisu i pochodzenie tej zupy w sensie historycznym, kiedy ona się pojawiła w Grinbergu po raz pierwszy.
To też jest taka, jakby przy tej anegdocie jest jeszcze anegdota moja własna, to jest takie poszukiwanie w internecie, trafia się na jakąś, coś na R było poszukiwane, znalazła się Rumforda zupa, no i tak pojawił się ten wpis, który potem pogłębiłem, poszukując dalej w internecie, jak człowiek uczepi się nazwiska i ten przejdzie się na jakieś tam strony niemieckie czy angielskie, to się można więcej dowiedzieć. Zupa rumfordzka była wydawana od 1802 roku zielonogórskim biedakom, a zatem już w czasach napoleońskich, przygotowywana na wyborze z kości, tłuszczu zwierzęcego lub skór wieprzowych z dodatkiem ziemniaków, kasz i sezonowych warzyw jest połączenie krupniku i zupy grochowej. Powinna być gęsta, wysoka kaloryczna i ma jak najtańszym kosztem zaspokoić głód, aby dodać sił do ciężkiej pracy. Takie są wytyczne opracowane przez tego twórcę tej, tej zupy. Zgodnie z koncepcją jej twórcy, fasola lub groch muszą być rozgotowane i dopiero wówczas udaje się do wyboru pokrojone w kostkę ziemniaki, kaszy lub ryż oraz warzywa. Nazwa pochodzi od Benjamina Thompsona hrabiego Rumford, amerykańskiego działacza społecznego i wynalazcy usprawnień w sposobach ogrzewania, oświetlania i wyżywienia. Wtedy wynalazcy działali na szerokim froncie, jak widać. Ogrzewanie, oświetlenie i wyżywienie, być może jakby miał czas, żeby karabiny konstruował, który założył fundację swojego imienia, która działała w całej Europie. W pierwszym roku działalności Żołgórska Fundacja, utrzymująca się z dobrowolnych datków. Wtedy było jakoś tak, że te samorządne działania utrzymywały się z dobrowolnych datków i jak sobie tam obywatele chcieli coś tam zafundować darmowego, to musieli się złożyć, a nie pisali budżet obywatelski. Ta fundacja w tym pierwszym roku wydała, słuchajcie, 26 502 ciepłe posiłki. Można byłoby tu zacząć liczyć, ile to jest w odniesieniu do PC tam 6 czy 5 tysięcy mieszkających w Zielonej Górze. No w każdym razie z jednej strony sporo, z drugiej strony mało, ale to pokazuje, że pewna idea społeczna nie była koniecznie związana z socjalizmem, marksizmem, leninizmem.
Absolutnie, właśnie.
I innymi takimi rzeczami. Ona była naturalną, jakby to powiedzieć, częścią społeczeństwa wychowanego w duchu chrześcijańskim, niezależnie od tutaj tych odmian konfesyjnych. Ta dobroczynność była wmontowana niejako w obyczaj społeczny. Dzisiaj tego kompletnie właściwie nie ma. Mamy takie wynaturzenie jak pani Ochojska czy pan Owsiak, którzy, jakby to powiedzieć...
No ale mamy też na szczęście szlachetną paczkę. To się angażują ludzie dobrego serca. Ja trochę tam z różnych racji słyszę o tej inicjatywie i ona jest naprawdę bardzo szlachetna. Ale Krzysztofie, powracając do hrabiego Rumford, to musiał być zapewne poddany korony brytyjskiej, bo Amerykanie nie używali tak. tytułów szlacheckich, tak?
No to ale jeszcze było przed...
Tak, tak, ja się domyślam, jasne, jeszcze przed tym, zanim Stany się odłączyły, zanim powstały Stany Zjednoczone. Bo muszę ci powiedzieć, że ten pomysł Rumforda, hrabiego Rumford, zrobił karierę, jak słusznie zauważyłeś, ogólnoeuropejską. Powstawały całe stowarzyszenia, stowarzyszenia zupy rumforskiej, gdzie ludzie organizowali się, żeby tę zupę wydawać biedakom.
Czyli to dowodzi tego, jak Zielona Góra była podłączona pod tak. nurt ogólnoświatowy.
Tak jest, trafiasz tutaj w sedno i wiele razy w twojej książce to pokazujesz, jak Zielona Góra była częścią Europy w sensie takim, no, który dzisiaj nazwalibyśmy globalistyczny. Krzysztofie, przejdziemy do litery S, jeśli pozwolisz, bo czas nas tutaj też obliguje. Tak, jeśli na coś chciałbyś zwrócić uwagę, to proszę.
Chciałbym jeszcze przywołać hasło roboty przymusowe, ponieważ
dobrze.
Dosyć uparcie przypomina się o losie Żydówek zatrudnionych w Baumwolle, Deutsche Baumwolle, słusznie zresztą. Natomiast jakby nie podkreśla się, że w Zielonej Górze było tysiące, pracowało tysiące przymusowych robotników z różnych krajów, choć głównie z Polski. Niektórzy ci robotnicy nie byli sezonowi, pojawiali się na rok i na dwa jako pewnego rodzaju, nie wiem, kara czy coś takiego. Pracowały nawet, ja tutaj przeczytam, pracowały nawet 16-letnie dziewczęta. Ja znalazłem gdzieś w internecie karty personalne tych osób. Wśród przymusowo zesłanych do Zielonej Góry byli Polacy, Rosjanie, Francuzi, Belgowie, Ukraińcy. Pracowali u Bojhelta, w Opta Radio, o czym mówiliśmy, u Gruszwica i Babrowskiego, na kolei u Zeidlera i w Crystal and Corporation. Nie wiem, co to za firma, nie znalazłem. W zielonogórskiej filii Krzysztkowickiego Dagu, czyli Deutsche no nie, w każdym razie tej fabryki produkującej materiały wybuchowe. Także w mniejszych firmach, w magazynach, w warsztatach, także w domach jako służba pracowali. Mieszkali w kilku obozach Jeden obóz był na Ochel Hermannsdorf Strasse, czyli na Botanicznej dzisiejszej. Był lager Beuchel, czyli Beuchel miał swój obóz. Lager August Hoche, czyli gdzieś na wzgórzach piastowskich był obóz. Lager Luisien Hoche, jakieś kolejne wzgórze. Lager Grünstrasse 42. To jest gdzieś w okolicach Krakusa. Ciekawe materiały w tej sprawie gromadzi archiwum w Państwowej Zielonej Górze. Warto je opracować i nanieść na mapę historyczną Zielonej Góry. To oczywiście nie były jakieś obozy za każdym razem ogrodzone z wieżyczkami dla strażników. Nie, to były jakieś
tak jest.
Baraki. Baraki, w których pracowali pracownicy. Ja mam takie przekonanie, że jeszcze w moich czasach, w latach 70. gdzieś za Polanem, w tej przestrzeni, gdzie są korty tenisowe, stały jakieś baraki.
Mm-hmm, ja je pamiętam jeszcze tam później aresztantów, więźniów już polskich z niskimi wyrokami kierowano.
I przypuszczam, że to jest jakaś poniemiecka spuścizna.
Na 100%.
Jako ciekawostka, w tamtych barakach potem, jakby to powiedzieć, odkryminalizowano, mieściły się niektóre wydziały Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
Tak, Krzysztofie, zwracasz uwagę na ten element pracy przymusowej. Nie zawsze przecież ona się odbywała w obozach koncentracyjnych. Tak. Na przykład moja mama, która z częścią rodziny, ponieważ uznano ich, mają aryjski wygląd, więc na tak zwane zgermanizowanie, jak to mówiono, na rasę, ich wywieziono już do Niemiec, była służącą w domu pewnego SS-mana we Frankfurcie nad Menem i cała masa Polaków pracowała w taki sposób w trzeciej Rzeszy. A my... Tak. A my już bierzemy na Słowiański Plac, czyli litera S.
I znów jakby trudno nam sobie wyobrazić, jak wyglądałaby Zielona Góra, kiedy miasto jest skoncentrowane wewnątrz murów, a naokoło jest sielski krajobraz. Wszystko jest dzisiaj zabudowane, tego nie bardzo widzimy. Na górującym nad Starym Miastem wzgórzu do roku 1588 była winnica. Potem zbudowano na nim kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany ze słowiańskimi mieszkańcami miasta. Obok urządzono cmentarz. Cmentarz sąsiadował także z pobliskim szpitalem, którego historia sięga początków XVI wieku. Powolna germanizacja miasta i zanikanie katolicyzmu sprawiły, że kościół zwany także polskim podupadł. W 1809 roku kościół rozebrano, a cmentarz zamknięto, używając na jego miejscu Nowy Rynek. Piszę to z dużej litery, bo tak się na to nazywało Neue Mark. Od początku XIX stulecia obrzeża placu zaczęto zabudowywać. Stanęły tutaj kolejno Resursa Kupiecka w 1828 roku, Gimnazjum Realne w 1848 roku, Sąd Okręgowy w 1855. Zatem tradycja sądowa na Placu Słowiańskim jest ugruntowana. Dom opieki oraz dwie kolejne szkoły. Resursa Kupiecka, miejsce zgromadzeń zielonogórskich kupców, była także siedzibą loży masońskiej, do której należał ówczesny kwiat lokalnej klasy średniej. W 1945 roku w budynku przedwojennej szkoły znajdującym się na Placu Słowiańskim rozpoczęła działalność pierwsza polska szkoła w mieście.
Krzysztofie, tu na literę S jest oczywiście wiele haseł. Ja dokonałem ich subiektywnego wyboru, jak już kiedyś się tutaj tłumaczyłem przed naszymi słuchaczami. No, my szybciutko skoczymy na literę T. T jak teatr, jeśli pozwolisz.
Jeśli możesz, jakby wartość naszej opowieści troszeczkę zwolnię, ponieważ tu mamy kart monet na S, jako pewnego rodzaju też asumpt do rozważań. Podczas kopania rowu pod Rurocią, gdzieś w okolicach Browaru, grupa robotników trafiła na zbiór, jak się przypuszcza, 500 do 700 monet. Wśród nich znajdowało się 5 antonianów Gordiana III z lat 1238-244 naszej ery i sporo bitych monet przez Septymiusza Severa, w latach 192 i 211 naszej ery. Przywołuję to, żeby po prostu pokazać znowu pewien aspekt globalny naszego miasta. To jakaś gigantyczna ilość monet tam się znalazła. Ktoś się musiał gromadzić z jakiegoś powodu, ktoś się tam zakopał, ale to po prostu pokazuje, że Zielona Góra należała również do świata rzymskiego.
Tak, no być może jakiś kolekcjoner to znalazł. Może był to skarb tak zwany rzymski. Trudno zatem dziś ustalić, czy to był... Tak. A także kto był ich, no kto je tutaj przywiózł. I Krzysztofie, te jak teatr, bo ten budynek stoi do dziś i jest używany w tym samym celu.
Dobrze, przeroluję. Aha. Teatr. Budynek teatru według projektu berlińskiego architekta Oskara Kaufmana powstał w roku 1931 roku. Sam Kaufman, o czym też warto wspomnieć, miał niewłaściwe pochodzenie i w 1933 roku wyemigrował z Niemiec. Na otwarcie tego teatru wystawiono operę Madame Butterfly, ale nie powołano stałego zespołu teatralnego. Po wojnie w Teatrze Miejskim 3 listopada w 1945 roku zespół amatorski pod kierunkiem Cezarego Julskiego, był taki aktor.
Oj tak, bardzo znany.
Zapomniany.
Dziś zapomniany, taki duży facet, wielkiej postury.
Basem. Wystawił jako pierwsze polskie przedstawienie Wodewil, Baron, Rekrut Józefa Czaporowskiego. W latach późniejszych aktywność teatru opierała się na licznych w Zielonej Górze inicjatywach zespołów amatorskich. Dopiero w 1951 roku w październiku powstał Teatr Miejski Zielonogórski. Z tej okazji odbyła się uroczysta premiera Zemsta Aleksandra Fredry w roku 1964 roku. Teatr otrzymał miano Teatru imienia Leona Kruczkowskiego. Dzisiaj już tego imienia nie nosi, bo się okazało, że jest niepoprawne politycznie. Co uczczono w tamtym czasie spektaklem sztuki Leona Kruczkowskiego? Pierwszy dzień wolności. Pamiętasz, że była to lektura obowiązkowa.
Tak jest.
Katowano nas pierwszym dniem wolności. W wykazie. Zresztą w tym pierwszym dniu wolności jest pewien ciekawy lubuski wątek, a mianowicie, chociaż nie jest lubuski, no jest lubuski wątek.
Chodzi ci o ten oflag, tak?
O ten oflag, który mieścił się w Dobie Gniewie.
Aha.
W wykazie artystów pracujących w teatrze jest wiele znakomitych nazwisk, takich jak Jerzy Hoffman, zaskakujące pewnie dla wielu, czy Henryk Machalica. Ród Machaliców tutaj w Zielonej Górze jest, jakby to powiedzieć, zakorzeniony dosyć mocno.
Mamy zimę, jak wiadomo, i niezbyt śnieżną też, jak wiadomo, ale kiedy te zimy były śnieżne, to Tatrzańska Górka no, miała swoich licznych zwolenników i u ciebie jest ten wpis, Tatrzańska Górka.
No tak, Tatrzańska Górka powstała pod koniec XIX stulecia na naturalnym stoku wzgórz piastowskich podczas zakładania Parku Piastowskiego. On zresztą od początku nazywał się Park Piastowski. Niemcy jakoś nie widzieli powodu, żeby zapominać o piastach śląskich. Niemcy dosypali trochę piasku, aby uzyskać 30-metrową różnicę poziomu. Przy okazji powstały dwa tory dla sandoczkarzy. Jeszcze ślady można tego znaleźć. Szkoda. Na szczycie wzgórza, nieco dalej na południe, był punkt widokowy z altanką. Też ślady jeszcze są i zapewne z jakimś jadłem, bo wówczas to było tak, że jak był punkt widokowy, no to była, to był wurst, kapusta i zapewne piwo. Pozostały po niej ślady, mówimy o tej altance betonowych fundamentów. Od kilkudziesiątek lat na terenie Tatrzańskiej Górki toczy się tragikomiczny bój o stworzenie na niej jakiegoś rekreacyjnego bytu. Bój rozpięty pomiędzy fantastycznymi igielitowymi wizjami, a szarą urzędniczą indolencją. Pozwalam sobie tutaj krytycznie do marnowania pewnych warunków Zielonej Góry przez władzę. Miejsce to ma ciekawy wątek archeologiczny. Odkryto tu w latach 70. jedyne w okolicy stanowisko kultury neolityczne datowane na lata między 10. a 8. tysiącleciem przed naszą erą. Wykopano tu znaleziska krzemienne, drapak, wióry i odłupki. Cała literatura związana z tymi narzędziami krzemiennymi jest szalenie ciekawa, bardzo wiele terminów, skrobak, drapak i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie znaleziono takie tutaj zabytki, co także pokazuje bardzo archaiczną historię. Tutaj osadnictwo istnieje prawie od zawsze. 10 tysięcy lat przed naszą erą, to można powiedzieć, że w naszej skali naszego życia to jest od zawsze.
Tak jest. A mamy oczywiście jeszcze bardzo wiele na literę T ciekawych haseł, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze wspomnieli o uniwersytecie. U jak uniwersytet.
U jak uniwersytet. Jedziemy.
To ważny element miastotwórczy. Miasta, tak, uniwersyteckie, no to już miasta z pewnym polorem.
Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią młodą, bo istniejącą od 2001 roku, ale tradycje sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swoją działalność pierwsza samodzielna wyższa uczelnia regionu, Wyższa Szkoła Inżynierska imieniem Jurija Gagarina. Nie wiem, szkoda, ja bym to przy tej szkole, przy uniwersytecie być może zostawił to imię, bo jednak to jest ciekawa taka zatem sprawa, która została przekształcona w 1995 roku w Politechnikę.
Szóstym podajesz.
Szóstym, Zielonogórską. Pierwszym rektorem WSI był docent Jerzy Kołakowski, ostatnim rektorem, a pierwszym rektorem uniwersytetu był profesor Michał Kisielewicz. W 1975 roku powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 roku stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną imieniem profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Pierwszym jej rektorem był profesor Hieronim Szczeguła. Tu warto chyba wspomnieć, że on był nie tylko jej pierwszym rektorem, ale w ogóle, jakby to powiedzieć, spiritus mowę z tej uczelni. Wielce zasłużona postać dla Zielonej Góry. Taką pewną, jakby to powiedzieć, ciekawostką, tutaj w cudzysłowie bym to powiedział, było takie połączenie z jednej strony ambicji naukowych profesora Hieronima Szczeguły, a z drugiej strony też tak bym powiedział, pewna życzliwość władz Komitetu Wojewódzkiego, które, jakby to powiedzieć, wolały na miejscu zdobywać uniwersyteckie szlify niż gdzieś tam jeździć po Wrocławiach i Poznaniach. Tym bardziej, że bardzo wiele ważnych urzędników mogło sobie załatwić wiele rzeczy związanych, że tak powiem, z ocenami wpisywanymi do indeksów za pomocą telefonu. Tak to się ta szkoła zaczynała. Zaczynała się w dosyć, nazwijmy to, szemrany sposób, ale powstała całkiem zacna uczelnia. To też jest pewien taki ciekawy aspekt, że ja nie wiem, czy istnieje jakaś spisana historia uniwersytetu, ale warto przywołać tą szemraną, tak w cudzysłowie mówię, taką dosyć polityczną, że tak powiem, ten początek tej szkoły, bo tak to jest pewien stygmat, który gdzieś tam warto jest to zapisać, już jako anegdotę, a nie jako element oceny. Uniwersytet Zielonogórski powstał, kontynuuje czytanie, przez połączenie Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Uczelnia jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. Jako absolwent Politechniki wyrażam w tym momencie żal z powodu tego połączenia, bo jednak Politechnika to jest Politechnika.
No tak, Krzysztofie, gdybyśmy jeszcze szybciutko, bo zostało nam właściwie, nie wiem, czy zdążymy, minuta, wujak wodociąg, bardzo ważna rzecz.
To też jest ciekawa rzecz, moim zdaniem warta odrębnego opisania. Zieloną Górę, jak większość średniowiecznych miast, nękały zaraza. Jedną z tych przyczyn był stan sanitarny miasta, wysoką umieralność zapewne powiększał brak czystej wody do picia. Początkowo mieszkańcy czerpali wodę ze Złotej Łączy, a także ze źródeł występujących u podnóża otaczających miasto wzgórz. Dopiero w połowie XV wieku, wieku zbudowano wodociąg, który był zasilany ze źródeł ulokowanych na południe od murów miejskich, zapewne gdzieś w okolicy Ceglanego Wzgórza, który dostarczał wodę pitną na rynek miejski. Wiemy o nim z powodu sporu kapitana von Storr z roku 1475, którego oddział wojskowy uszkodził miejski wodociąg. Wiadomo też o ujęciu wody pitnej czerpiącym od 1660 roku gdzieś wodę z okolic dzisiejszej ulicy Fabrycznej. Tamtejsze wodociągi wykonywano z sosnowych rur i dębowych koryt. Współczesne wodociągi to dopiero rok 1875.
I tak, Krzysztofie, zakończyliśmy cykl prezentacji twoich notek historycznych zawartych w książce pod tytułem Wehikuł Czasu. Dziękuję tobie za obecność w Niedzieli z Kulturą.
I mam nadzieję, że następne nasze spotkanie zaczniemy od winogronowej kuracji, czyli od leczenia się winogronami i ewentualnie tym, co się z nich robiło.
No dobrze, skoro uznajesz, że jeszcze, raz możemy się tutaj spotkać, no to w takim razie nie był to ostatni odcinek. Audycja jest robiona na żywo, przekonałeś mnie. Dziękuję ci za dzisiejszą obecność.